Dzisiaj będę kontynuował temat, który zacząłem strasznie dawno, tak jakoś to się ułożyło, że dawno temu zaczęliśmy mówić sobie o uzdrowieniu w życiu człowieka wierzącego. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak uzdrowienie jest też częścią naszego dziedzictwa. I o tym dziedzictwie w niesamowity sposób napisali do nas różni autorzy Biblii. I tak, najpierw zajrzyjmy może do dwóch miejsc. I one powinny nam towarzyszyć przez cały czas, gdy tutaj dzisiaj będziemy rozmawiać o tym. Pierwsze miejsce to jest miejsce właściwie ze Starego Testamentu, ale ono zostało zacytowane w Nowym Testamencie przez apostoła Pawła i ono brzmi w ten sposób. To jest drugi rozdział pierwszego listu do Koryntian i czytajmy taki tekst większy, bo od 7 wiersza do 9. Ten 9 wiersz to jest clue i ten 9 wiersz to jest cytat właściwie ze Starego Testamentu. Tak. My głosimy Bożą mądrość ukrytą w tajemnicy, którą Bóg przed wiekami przeznaczył dla naszej chwały. Czyli my głosimy to, co Bóg dla nas przeznaczył. Tej tajemnicy nie zgłębiła żadna wpływowa postać tego wieku, bo gdyby tak się stało, nie ukrzyżowano by Pana chwały. Tymczasem, jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. I jeszcze drugie miejsce, to jest z kolei też mówiące o tym, co jest naszym dziedzictwem. To jest pierwszy list Jana, 3 rozdział i będziemy czytać od pierwszego do drugiego wiersza. Pierwszy list Jana, 3 rozdział. Zauważcie, jak wielką miłość okazał nam Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i jesteśmy nimi. Dlatego świat nas nie zna, że Jego nie poznał. I wiersz 2. Drodzy, teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a czym będziemy, to się jeszcze okaże. Choć już wiemy, że gdy się okaże, będziemy podobni do Niego, gdyż zobaczymy Go takim, jakim jest. Te dwa teksty są niesamowite, bo one mówią nam o tym, że to, co mamy w Chrystusie, to, co Bóg nam daje w Chrystusie, ogarnia rzeczywistość w taki niesamowity sposób, bo ogarnia tą rzeczywistość w sferze, która jest dostępna tu i teraz, i w sferze, którą zazwyczaj po prostu tak sobie określamy takim prostym sformułowaniem, a które jest jak gdyby zupełnie nieznane dla nas i mówimy to wieczność. Teraz bym poprosił o slajd. W przeciwieństwie do wszystkich innych prezentacji, w mojej prezentacji dzisiaj będą dwa slajdy, pierwszy i ostatni. To jest taki, bardzo szybko to robiłem i wybaczcie, też pewne rzeczy można by było sformułować inaczej. Tutaj zamiast przed krzyżem raczej wolałbym powiedzieć bez krzyża. A tutaj jest za krzyżem, ale właściwie to z Chrystusem. Właściwie tutaj powinno być z Chrystusem albo przez Chrystusa. I bez krzyża nie mamy niczego. Nie mamy niczego, co byłoby dostępne nam jako dziedzictwo od Pana Boga. Ale z Chrystusem, gdy Chrystus jest tym, który dokonał wszystkiego, a to dokonało się było tym, co on powiedział na krzyżu, gdy umierał z Chrystusem, co mamy? Mamy przebaczenie grzechów, pojednanie, życie wiarą, doświadczenie Bożych darów, wieczność, czego oko nie widziało, bez cierpienia, bez bólu, bez łez. I o tym wszystkim za chwilę będziemy czytać. I w liście do Kolosan, list do Kolosan, otwórzmy sobie. List do Kolosan, pierwszy rozdział. Apostoł Paweł opisuje to, jak to jest z tym zbawieniem. Pierwszy rozdział, 13 i 14 wiersz. On nas wybawił od czego? Od trani ciemności. Więc bez krzyża, bez krzyża była trania ciemności, ciemność. A za krzyżem co jest? Jest światło. Przeniósł do królestwa syna swego umiłowanego. Przed krzyżem nie byliśmy, nie należeliśmy do tego królestwa. Przez Chrystusa należymy do królestwa. Przed krzyżem byliśmy obcy, a teraz jesteśmy odkupieni. Przed krzyżem byliśmy obciążeni grzechem, teraz jesteśmy wolni od grzechu, w którym mamy odkupienie, przebaczenie grzechów, tak? I to jest, to są takie podstawowe informacje, właściwie gdy tutaj osoby są chrzczone, gdy osoby przychodzą i w tej białej szacie oczekują, żeby ich ochrzcić, to nawet pytania, które są zadawane dla nich już stojących w tej wodzie, mówią o tym i oni wyrażają swoją wiarę, że tak naprawdę jest, że tą rzeczywistością, która spowodowała w ich życiu tę niesamowitą zmianę, jest Chrystus. I ta zmiana, która nastąpiła w Chrystusie, to jest zmiana, która dotyczy tego, co przeżywamy tutaj, ale też pewnych rzeczy, które będziemy przeżywać w tym przedziale, który nazywamy wiecznością, prawda? To nie jest tak, że my zasłużyliśmy sobie na przebaczenie grzechów tutaj, na to, żeby się czuć pojednani z Bogiem tutaj, ale i to mamy przez Chrystusa. Natomiast jeśli chodzi o rzeczy, które staną się w wieczności, to pełne objawienie Synów Bożych, tą rzeczywistość, o której Pan Bóg mówi, którą On nam przygotowuje i której nawet nie możemy sobie do końca wyobrazić, to stanie się to przez nasze zasługi. Nie. To wszystko stanie się przez kogo? Przez Chrystusa Pana. Przez Jego dzieło. Nic z tych rzeczy, które się stanie, jeśli chodzi o tą naszą wieczność i czego w wieczności oczekujemy jako naszego dziedzictwa, nie stanie się dlatego, że na to myśmy zasłużyli. Stanie się to dlatego, że Chrystus Pan zapłacił za to cenę. Cieszycie się? W ogóle się nie cieszycie. No klapa. No ta wieczność z Chrystusem jest jakaś mizerna, skoro się nie cieszycie. O, Ad mnie i przekonał. Słuchajcie, naprawdę, to rzeczywiście jest tak fascynujące, że nawet trudno sobie do końca to uzmysłowić i może trudno nam dzisiaj tak naprawdę na to popatrzeć. Ale w tych rzeczach, które stały się w Chrystusie, które dał nam w Chrystusie, jest też ta kwestia, która dotyczy naszego ciała. Jak wielu z was wierzy, że nasza rzeczywistość nie kończy się tutaj z tą śmiercią? No, jedna osoba. A ludzie, 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 czego ja tu uczę? Naprawdę, nasza rzeczywistość nie kończy się z tą śmiercią. Bo apostoł Paweł nawet napisał, że gdybyśmy w tym życiu tylko pokładali nadzieję, to co? Bylibyśmy najbardziej godni pożałowania ze wszystkich ludzi. No to po prostu ludzie mogliby z nas sobie żarty robić, śmiać się i powiedzieć, słuchajcie, wy zainwestowaliście w coś, czego nie, w co nie należało w ogóle inwestować, swoje życie oddać Chrystusowi, a i tak skończycie cyk śmiercią. Krzyżyk się zrobi na waszym nagrobku i tyle będzie. Prawda? Nieprawda. Nieprawda. Krzyżyk na nagrobku nie kończy wszystkiego, bo za tym, za śmiercią jest coś, co nazywa się wiecznością i to gwarantuje dla nas to, co zrobił Chrystus. Prawda? Amen. I mamy, jeśli chodzi o uzdrowienie, to dwa miejsca chciałbym, żebyśmy przeczytali. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. To jest sytuacja, kiedy Pan Jezus uzdrawia bardzo wielu ludzi i na koniec czytamy tak. Może czytajmy wiersz 16 i 17. Wraz z nastaniem wieczoru przyprowadzono do Niego wielu opętanych, a On zaś swoim słowem wyganiał duchy i uzdrowił wszystkich, którym coś dolegało. W ten sposób spełniło się to, co zostało powiedziane przez proroka Izajasza. On wziął nasze słabości i poniósł ciężary naszych chorób. Czytajmy jeszcze list apostoła Piotra, pierwszy list apostoła Piotra, drugi rozdział, 24 wiersz. I tam czytamy takie słowo. On sam w swoim ciele zaniósł nasze grzechy na krzyż, abyśmy martwi dla grzechu żyli dla sprawiedliwości. Jego sińcami zostaliście uleczeni. Więc czytamy, że jeśli chodzi o naszą rzeczywistość cielesną, to też to, co zrobił Chrystus, ma coś do powiedzenia temu. I co to ma do powiedzenia? Że całość tego, co się stało, co Bóg obiecuje nam z naszym cielesnym życiem, z naszym ciałem, to jest zasługa czyja? Nasza znowu? Kto to? Myśmy to sobie załatwili grzecznym życiem? Nie. Stało się to przez Chrystusa, przez to, czego On dokonał. Tylko że te dwa wiersze też i te wiersze, które wcześniej czytaliśmy, mówią nam o tym, że całość tego to jest tu, teraz i w wieczności. I w wieczności. I o tej wieczności objawienie Jana, rozdział 21, mówi nam tak. Otrze też wszelką, to jest 21 rozdział, 4 wiersz. Otrze też wszelką łzę z ich oczu, czyli nie ma powodu już do płaczu. Nie będzie już śmierci, ani bólu. Z czym wiąże się ból? Ból wiąże się często z chorobą. Krzyku, ani znoju. Ponieważ pierwsze rzeczy przeminęły. pełnia tego, co Chrystus nam zapewnia przez swoją śmierć, wykona się w wieczności. Dzisiaj przeżywamy jakąś część i to w tych obu sferach. W sferach naszego wewnętrznego człowieka i naszego zewnętrznego człowieka. Apostoł Paweł doskonale to rozumiał. I on w pewnym momencie mówi, ja przeżywam to, tęsknię za tym, żeby być tam, żeby już doświadczyć tego. Ale z drugiej strony mój ten zewnętrzny człowiek, co on mówi? Niszczeje. On mówi, to jest taki namiot, który się psuje, on się zepsuje, ja go zostawię i odejdę. Ale Pan Bóg mi przygotowuje inny namiot, który już będzie doświadczał tej pełni, która jest tutaj. I co przez to chcę powiedzieć? Absolutnie Słowo Boże zachęca nas do tego, żebyśmy w stosunku do choroby mieli takie podejście, że wierzymy, że Pan Bóg chce ją uzdrowić. I podstawą do naszej modlitwy nie jest nasza zasługa, nie jest to, co myśmy osiągnęli, ale podstawą do naszej modlitwy o uzdrowienie jest co? Jest to, co zrobił Chrystus. Jest to, że w Chrystusie. Natomiast prawdą też jest to, że gdy mówimy o tym, że Pan Bóg da nam całość tego uzdrowienia, to całości tak naprawdę doświadczymy razem i tu, teraz i w wieczności. I w wieczności, gdy spotkamy się, nie wiem, czy będziemy o tym rozmawiać, tam, czy będzie czas, ale będziemy mogli powiedzieć, mam doskonałe ciało. Mam ciało, które nie choruje. Mam ciało, które, ja nie wiem, w ogóle trudno sobie do końca wyobrazić, bo my sobie wyobrażamy, że na przykład będziemy mieli takie zmysły, jak dzisiaj mamy. Na przykład taki zmysł wzroku, taki zmysł słuchu, a może to będzie zupełnie inaczej. No kto to wie? Czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. Więc na przykład mam pokusę, będę miał doskonały wzrok bez okularów. Nie wiem. Nie wiem, czy w ogóle taki wzrok. Nie wiem, czy taki słuch i bez, powiedzmy, tam aparatu słuchowego, jak niektórzy z nas noszą. Doskonałość i pełnia będzie tam. I w związku z tym ja w mojej modlitwie o uzdrowienie daję prawo Panu Bogu do tego, żeby On zdecydował o tym, kiedy. On może zdecydować teraz, On może to zrobić przed moją śmiercią, ale może to zostawić na konsumpcję ostateczną. Na to, że skonsumujemy to wtedy, kiedy ostatecznie będziemy konsumować te wszystkie dobra, jakie Chrystus zapewnił nam przez swoją śmierć. To jest jedna rzecz, o której chciałem dzisiaj powiedzieć. Żebyśmy rozumieli, że to nasze dziedzictwo od Pana Boga rozciąga się na życie i to, co po życiu. Druga rzecz, bardzo ważna. Ta bardzo ważna rzecz to jest to, że w życiu z Panem Bogiem jest sposób na to, żeby pewne rzeczy od Niego doświadczać. I ten sposób jest tylko jeden, jedyny właściwy sposób, żeby doświadczać tych rzeczy z Panem Bogiem. I list do Hebrajczyków nam o tym bardzo wyraźnie mówi. List do Hebrajczyków, 11 rozdział. I wiersze 1 i 6. Czytamy tam tak, w 1 i 6 wierszu. Wiara jest podstawą spełnienia się tego wszystkiego, co jest treścią nadziei. Przekonaniem o prawdziwości tego, co niewidzialne. I szósty wiersz. Bez wiary, przeciwnie, nie można podobać się Bogu. Kto bowiem przychodzi do Boga, musi wierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go poszukują. Jedyny sposób na to, żeby u Boga coś uzyskać, żeby przez Chrystusa coś się stało w naszym życiu, to jest wiara. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często też z nauczaniem o tym, że uzdrowienie jest w każdej kwestii, w każdej sprawie dostępne tutaj i zaraz, jest też druga część tego nauczania, że to jest dostępne przez wiarę. I powiem tak, jest pewne błogosławieństwo od Boga pochodzące w nauczaniu wiary, w tym, że się uczy ludzi wiary. Pozwólcie, że opowiem o zdarzeniu, które miało miejsce strasznie dawno. Wyobraźcie sobie, że to miało miejsce w XVIII wieku. I miało miejsce w sytuacji, w której człowiek by się tego nigdy nie spodziewał. Jakie są najdniejsze książki? Konkurs. Co, najnudniejsze, absolutnie, nie pytam o kryminały. Nie wiem, dawno nie czytałem kryminałów. Kryminały to był czas, który czytałem, czytania gdzieś u mnie gdzieś 14-15 lat. I wtedy stwierdziłem po pewnym czasie, że wszystkie kryminały są takie same. I stwierdziłem, że w zasadzie już nie muszę czytać. Ale najnudniejsze książki. Grube. Dobre. Niezłe. Komentarze biblijne są najnudniejsze. Zaręczam was. Gdybyście wzięli komentarz biblijny jakiś tam, a szczególnie tych starszych autorów, tych jakichś dawniejszych autorów, zaczniecie sobie czytać nie przebrniecie przez parę stron i będziecie mieli problem. Tak to piszą, tak to robią, że... I pewnego razu była taka sytuacja, że John Wesley, znany kaznodzieja anglikański, przebudzeniowy, zresztą przez którego przebudzenie się niesamowite wydarzyło w Anglii, to był jeszcze taki czas, on był jeszcze młody i pewnego razu zapoznał się z braćmi czeskimi, takie ugrupowanie, Moravian Brothers, to byli ludzie, którzy byli właściwie dziedzicami nauki Jana Husa i zostali wygonieni, przeważnie wypędzeni z Czech i akurat on się zapoznał z nimi w podróży do Stanów Zjednoczonych i później przyszedł na ich spotkanie w Londynie. I problemem Johna Wesleya wtedy było to, że on bardzo chciał uzyskać pewność tego, że jest pojednany z Bogiem. I robił niesamowite rzeczy. On się bardzo dużo modlił, bardzo dużo czytał pisma, chodził na spotkania, zresztą gdy przeczytacie sobie o ich klubie świętych Johna Wesleya, to niesamowita rzecz, co oni robili, jak oni długo na tych spotkaniach byli i każdego dnia potrafili być na tych spotkaniach. I cały czas John Wesley przychodził na spotkania, przychodził na modlitwę, modlił się sam, czytał pismo i wychodził i koniec i dalej nie był pewny, czy jest pojednany z Panem Bogiem. I trafił na to spotkanie braci Morawskich. I tam jeden z nich wziął komentarz Lutra, Marcina Lutra, do listu do Rzymian. I nawet nie czytał samego tego komentarza, tylko wstęp Lutra do tego komentarza. Jak niektórzy z was na pewno wiedzą, Luther przeżył objawienie w sprawie pojednania z Bogiem przez wiarę właśnie przez czytanie listu do Rzymian. To czytając list do Rzymian, Luther uświadomił sobie, że nie uczynki, ale wiara jest potrzebna do tego, żeby Pan Bóg przyjął nas jako swoje dzieci. I tam, na tym spotkaniu, to było chyba, ulica się nazywała Aldergate, na tym spotkaniu ten człowiek, nie wiadomo który z nich, czytał ten wstęp do komentarza Marcina Lutra. Wstęp, który głównie mówił o wierze. I Wesley, John Wesley tego słuchał i nagle zrozumiał, że jest pojednany z Bogiem przez wiarę. I od z tego miejsca wyszedł zupełnie inny, zmieniony, pewny tego, że należy do Boga i wiadomość o tym, że jest pojednanie dla grzeszników, zaczął głosić wszędzie w Anglii i Anglia została zmieniona. Dlaczego? Dlatego, że zrozumiał, że tą rzeczą, która tak naprawdę jedna go z Bogiem, jest wiara w Słowo Boże. Wiara w to, co Bóg powiedział w swoim słowie. Słuchajcie, jest wielu ludzi, którzy piszą, czy mówią na temat na przykład uzdrowienia. Ja dużo słuchałem kiedyś Kenneta Hagina. I nie zgadzam się z teologią, z wszystkimi twierdzeniami Kenneta Hagina odnośnie uzdrowienia. Ale na temat wiary Kenneth Hagin mówił bardzo dobrze. I jeśli moglibyście się czegoś nauczyć o wierze od Kennetha Hagina, to jest rzecz bardzo, bardzo właściwa, żeby się tego nauczyć. I pozwólcie, że w tym momencie przeczytajmy jeden tekst, który mówi o wierze. To jest Ewangelia Łukasza, żebym... Żebym dobrze zacytował to. Ewangelia Łukasza. Tak, 17 wiersz. 17 rozdział, przepraszam. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział. 17 rozdział. Jest bardzo ciekawe słowo o wierze. Cały ten akapit nosi, jest zatytułowany przez redaktorów Moc wiary. Brzmi tak. Apostołowie zwrócili się do Pana Jezusa. Dodaj nam wiary. Pan zaś odpowiedział, gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, moglibyście powiedzieć tej morwie, wyrwij się z korzeniami i zasadź w morzu, a ona usłuchałaby was. Wiarę jak ziarno gorczycy. I Pan Jezus nie powiedział tego bez powodu. Powiedział dlatego, że to ziarno gorczycy naprawdę jest drobne, jest drobniutkie. Takie upadnie na podłogę, to go na pewno, to już go nie znajdziemy. Prawda? Więc Pan Jezus mówi tutaj, słuchajcie, używajcie swojej wiary, nie bójcie się iść za swoją wiarą, róbcie rzeczy z wiarą i na pewno to wam się stanie. I pozwólcie, że ja się podzielę tutaj pewnym swoim osobistym świadectwem. To było ponad 30 lat temu, ponad 30, może 30, może troszkę mniej lat temu. Stało się tak, że zacząłem mieć poważne problemy zdrowotne, ale poważne. No i tam różne rzeczy się wydarzały, kolejni lekarze, kolejne badania, tak dalej, no i w końcu Zdarzyło się jednego razu tak, powiedzmy od razu sobie szczerze tutaj, wyjaśnijmy pewne kwestie. Ja nie lubię chodzić do lekarzy. Wy lubicie? No. Ja nie lubię chodzić do lekarzy. No i, ale akurat złożyło się, a już najbardziej nie lubię chodzić do lekarzy, którzy mnie nie znają. Którzy nie, no, z którymi nie nawiązuję, są lekarze, których lubię. Jeden z takich lekarzy zdarzył mi się w szpitalu w Zielonej Górze, gdy leżałem właściwie tak na pół żywy, na pół martwy. To był lekarz, który później, gdy się okazało, on potrafił przyjść do mnie i potrafiliśmy normalnie sobie porozmawiać. Nawet o moich schorzeniach, moich kontuzjach. Ale akurat w trakcie tej mojej choroby zdarzyła się sytuacja, że musiałem pójść do lekarza i trafiłem do lekarza, który mnie nie znał. Przyjął mnie. No i taki lekarz, co przede wszystkim robi? Patrzy na wyniki tych różnych badań, prawda? Czyta sobie. No i potem ta pani lekarz zaczęła ze mną rozmawiać i w zasadzie ze mną rozmawiała tak, jak gdyby za chwilę mnie miała wypisać skierowanie na komisję lekarską wysyłającą na rentę. I tak ja byłem wtedy poniżej 40 i ona takie teksty cały czas do mnie jakoś tak mówi. Ja po prostu, no przecież nie będę się kłócił z kobietą, nie? Nie będę się kłócił z tą panią lekarz. Ale gdy już wszystko się skończyło, gdy cała wizyta się skończyła, to ja pomyślałem sobie, ale zaraz. Ja mam Pana Boga, a właściwie Pan Bóg bardziej ma mnie. Ja należę do Boga. I w związku z tym, że należę do Boga, to nie jest tak bardzo istotne, co ona mi powiedziała. O wiele istotniejsze jest to, że ja wierzę w Boże uzdrowienie. O wiele istotniejsze jest to, że ja wierzę w Bożą interwencję w tej sytuacji. I wyszedłem z tego miejsca. Nie wiem, czy wiarę miałem wielkości ziarna gorczycznego, ale w mniej więcej takich przedziałach. I od tamtego czasu nigdy mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mnie wysyłał na rentę chorobową. Nawet mózg badają i nie wysyłają na rentę chorobową. Więc wierzę, absolutnie wierzę, że przy zdrowiu, przy tym, że jestem w stanie pracować, jestem w stanie robić różne rzeczy, trzyma mnie tylko wiara, trzyma mnie tylko Pan Bóg. Gdy Pan Jezus mówi, to nie jest kwestia, żebyście mieli wiarę jak góra. To nie jest kwestia, żebyście mieli wiarę jak budynek na Manhattanie. To jest kwestia, żebyście mieli wiarę jak ziarno gorczyczne. I to wystarczy. I to zupełnie wystarczy. Czasami jesteśmy bardzo nieodważni ze swoją wiarą. Czasami w tej naszej wierze, zamiast widząc naszego chorego brata, chorą siostrę, powiedzieć, słuchaj, pomodlę się o ciebie, bo wierzę, że możemy modlić się o uzdrowienie. To my uciekamy przed tym. Jeszcze jedna rzecz, na koniec już. O, ale mi się rozgadał. Jeszcze jedna rzecz na sam koniec. Trochę czasami w naszym życiu my, kochani wierzący, traktujemy naszą wiarę, słuchajcie, jak taki supermarket. Prawda? I mówimy sobie, tego mi brakuje, cyk, idę do wiary i to dostanę. Brakuje mi tam coś w zdrowiu, dostanę. Ale ręczę, że każdy na tej sali miał takie zdarzenie z tym Wiara Supermarket. Takie zdarzenie mieliście, że przyszliście i się odbiliście, bo drzwi zamknięte. Tyk i nic. Tyk i nic. Prawda? I słuchajcie, jest odpowiedź na to. To jest taka sytuacja, przypomina takie wydarzenie, jak idziemy do supermarketu, patrzymy, a oni napisali Boże Ciało. I supermarket jest nieczynny. Albo Trzech Króli. No w tym roku dobrze, Trzech Króli wypada w niedzielę, to się nie pomylimy. Słuchajcie, w liście do Galacjan, w 5 rozdziale i 6 wiersz, apostoł Paweł ma coś bardzo ważnego do powiedzenia nam o wierze. Wiecie? Powiada tak. List do Galacjan to też jest list, którym się nawrócił Luter. Galacjan, Rzymian i Hebrajczyków. To były listy, które nawróciły Lutra. Czytamy tam takie słowo. Gdyż w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani jego brak nie mają żadnego znaczenia. Czyli to jest rzeczy uczynkowe. Liczy się wiara, która jest czynna w miłości. Supermarket wiary jest czynny w miłości. Czasami odbijamy się od tego naszego pragnienia, dlatego że w tym wszystkim, co robimy, brakuje nie wiary. Wiara wystarczy ta wielkości ziarnka gorczycznego, ale nie mamy miłości. Decydującym motywem, który nas napędza, który nami kieruje, jest egoizm, a nie to, Twoje dobro kosztem mojego dobra. Żebyś Ty dobrze wyszedł, żebyś Ty dobrze wyglądał, a żebym może ja gorzej wyglądał. Nawet po to, żebyś Ty lepiej wyglądał, żebyś Ty lepiej na tym wyszedł. Na tym polega miłość. Na tym polega miłość. Wiara jest czynna w miłości. I zaręczam was jako już stary kaznodzieja. W Kościele Jezusa Chrystusa nie tak trudno o wiarę, ale trudniej o miłość. Trudniej o postawę dla Ciebie kosztem moim. Po to, żeby Tobie się dobrze wiodło moim kosztem. To jest trudniej niż o wiarę. O Panie Boże, dziękuję, że skończymy przed pierwszą. Na tym chciałbym dzisiaj zakończyć. Powstańmy do modlitwy.